W Radiu Maryja rozpoczynamy wiadomości.
Na Śląsku odbył się największy od ponad 30 lat strajk generalny przeciwko polityce społeczno-gospodarczej rządu Donalda Tuska.
Około 85 tysięcy pracowników z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego przerwało pracę na 2 godziny. Stanęły pociągi, komunikacja miejska, protestowali też pracownicy szkół i dużych zakładów przemysłowych, m.in. w kopalniach, hutach, energetyce i ciepłownictwie.
W wielu szpitalach w regionie odbył się strajk włoski, polegający na przykład na ścisłym przestrzeganiu procedur przy rejestracji pacjentów.
Protest na Śląsku jest żółtą kartką dla rządu Donalda Tuska, mówi Dominik Kolosz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
Chcemy podkreślić, że ten strajk jest strajkiem solidarnościowym, gdzie rzeczywiście w myśl hasła tego strajku jeden staje za drugiego, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Po tym strajku mamy nadzieję, że rząd usiądzie do rozmów i będziemy kontynuować nasze rozmowy w temacie zgłoszonych postulatów. Ta dzisiejsza akcja jest wyrazem ogromnej determinacji społeczeństwa Śląska. Jest żółtą kartką dla strony rządowej za te blisko 6 lat rządów. I za te blisko 6 lat upodlania pracowników i społeczności.
Strajk na Śląsku wspierali związkowcy pikietujący we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce. Lider Solidarności Piotr Duda oświadczył w Gdańsku, że oczekuje, iż do 17 kwietnia rząd przygotuje harmonogram rozmów na temat postulatów związkowców.
To nie koniec, to dopiero początek, panie premierze Tusk. Jeżeli pan myśli, że jakoś to będzie, to już nie będzie. Jeżeli pan przyjdzie do konfrontacji, to będzie ją pan miał, ale to na własne życzenie. Postawiliśmy ultimatum. Dzisiaj ten strajk mógł się nie odbyć. Był jeden warunek. Wycofanie z Sejmu kontrowersyjnego projektu ustawy o elastycznym czasie pracy, gdzie pracownik staje się pracownikiem na rozkaz, a tak faktycznie niewolnikiem. I rząd nie jest rządem, który dba o pracownika, tylko lobuje na rzecz części przedsiębiorców. I z tym musimy skończyć.
Część polityków Platformy Obywatelskiej twierdzi, że strajk na Śląsku był strajkiem politycznym. Poseł Bolesław Piecha ocenił wypowiedzi tych polityków jako próbę spychania słusznych postulatów związkowych na grunt walki politycznej.
Każdy strajk jest działaniem politycznym, tylko dlaczego dobro wspólne, a dobro pracownikom nie ma być brane pod uwagę. Ja sądzę, że są to nadinterpretacje i jest to próba spychania bardzo słusznych postulatów związkowych na grunt walki politycznej. W tym akurat Platforma Obywatelska jest mistrzem.
Związkowcy wystawili dziś rządowi żółtą kartkę, Solidarna Polska wystawiła mu czerwoną, powiedziała z kolei poseł Beata Kempa.
Jeśli strajkują niemal wszyscy, kolej, transport, szpitale, szkoły, różnego rodzaju grupy zawodowe, zrzeszone i niezrzeszone, jeżeli ponad 150 tysięcy osób w referendach strajkowych, ponad 90% mówi tak, trzeba strajkować po 20 latach od odzyskania niepodległości i rząd na to absolutnie nie reaguje, bo jedna konferencja pana premiera, która pewnie niczego nie wniesie, nie będzie stanowiskiem rządu wypracowanym podczas debaty, powoduje, że trzeba już dzisiaj mówić o czerwonej kartce dla rządu.
Rozmowy Donalda Tuska z Władimirem Putinem, które odbyły się po katastrofie smoleńskiej, pozostaną nadal tajne.
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że treść notatek z rozmów została utajniona przez kancelarię premiera zgodnie z prawem.
O upublicznienie stenogramów w ramach dostępu do informacji publicznej wnioskował jeden z prawników.
Poseł Stanisław Piotrowicz, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej, podkreśla, że podczas tych rozmów doszło do istotnych uzgodnień i porozumień.
Dziwić może to, dlaczego tego rodzaju rozmowy osnute są tajemnicą. Prokurator w stanie spoczynku dodaje, że ten fakt wpisuje się w ciąg wielu innych wydarzeń.
Skąpe informacje napływające ze śledztwa rosyjskiego, śledztwa toczące się w nieskończoność, awansowanie ludzi, którzy nie dopełnili swoich obowiązków tak w zakresie przygotowania wizyty, jak i również nie dopełnili obowiązków w zakresie wyjaśniania przyczyn i okoliczności katastrofy. Ci ludzie są awansowani. Wszystko w moim przekonaniu składa się to w jedną logiczną całość. Ta władza ma coś do ukrycia przed społeczeństwem. W przeciwnym wypadku, zaraz po tym, co się wydarzyło, rząd podałby się do dymisji po to, żeby już przedstawiciele nowego rządu dokonali właściwej oceny sytuacji.
Sprawa dotyczy 8 rozmów telefonicznych w okresie od 3 lutego do 29 października 2010 roku. Dwie z nich odbyły się 10 kwietnia 2010 roku.
Górale z całego świata wyrażają stanowczy sprzeciw wobec prywatyzacji polskich kolei linowych.
Związek Podhalan w Polsce, a także Ameryce Północnej i Kanadzie wystosował apel do premiera Donalda Tuska. W dokumencie czytamy:
PKL powinien zostać w polskich rękach. Jesteśmy przekonani, że jakże ważna część podhalańskiego dziedzictwa, tożsamości i gospodarki pozostanie w polskich rękach i będzie służyć wszystkim Polakom, w tym góralom.
Maciej Motor-Grelok, prezes Związku Podhalan w Polsce, zwraca uwagę, że prywatyzacja spowoduje kosztowną w skutkach lawinę roszczeń reprywatyzacyjnych i wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości na szlaku PKL w Tatrach.
Góral podkreśla, że z usług kolei korzystają tysiące turystów, dają one zatrudnienie, a także przynoszą znaczny dochód.
Gwałtowny sprzeciw budzi wyzbywanie się z polskich tak cennego fragmentu narodowego majątku. Jeśli natomiast ze względów, które nie znamy, PKL nie może pozostać w rękach PKP, to apelujemy do pana premiera o wyrażenie zgody na jej przejęcie przez samorządy lokalne, które wyraziły już na to gotowość.
Poseł Andrzej Adamczyk, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, przypomina, że na początku przyszłego miesiąca posłowie będą pracować nad projektem PiS-u, który wstrzymuje sprzedaż PKL bądź przewiduje ich przejęcie przez samorząd województwa małopolskiego.
Tym samym nie tracimy kontroli publicznej nad przedsiębiorstwem, tym samym na polskie koleje linowe mają wpływ samorządy województwa małopolskiego, nie przechodzą one w obce ręce, nie przechodzą one do konkurencji, która może wygasić czy próbować wygaszać rozwój turystyki, między innymi turystyki narciarskiej na naszym Podhalu, na Sądecczyźnie, na Żywiecczyźnie.
I zmieniamy temat. Nie ustają ataki na księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, metropolitę gdańskiego.
Ponad tydzień po szkalującej dobre imię pasterza publikacji tygodnika Wprost do ataku przystępują inne dzienniki, a także stacje telewizyjne.
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski, poseł Andrzej Jaworski, zwrócił się z otwartym apelem do wiernych, aby w Wielki Czwartek przybyli oni o godzinie 18 na uroczystą mszę świętą koncelebrowaną przez księdza arcybiskupa w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie.
W specjalnie wydanym oświadczeniu poseł napisał, że atak prowadzony przez środowiska libertyńsko-lewackie jest częścią większej akcji mającej w czasie rozpoczęcia pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka i w okresie największego katolickiego święta Zmartwychwstania Pańskiego wywołać wśród wiernych zamieszanie i niepokój.
Stosowaliśmy apel, odezwę do mieszkańców Gdańska, do mieszkańców Pomorza, ale także do tych wszystkich, którym Kościół katolicki, nasza wiara jest bardzo bliska, aby w najbliższy czwartek, w Dzień Kapłaństwa, zjawić się w katedrze oliwskiej w Gdańsku, aby pokazać jedność z księdzem biskupem, aby pokazać, że ani Gazeta Wyborcza, ani TVN, ani Wprost, ani żaden tego typu medium nie będzie decydowało o Kościele katolickim, ani o nas. I że chcemy pokazać, że jesteśmy razem z naszym hierarchą jednym z najbardziej cenionych, najbardziej zasłużonych dla Kościoła katolickiego w Polsce.
Poseł zapowiada, że po świętach przed siedzibą Gazety Wyborczej w Gdańsku zostanie zorganizowana pikieta.
Chcemy pokazać, że ich działania nas w żaden sposób nie przestraszą, a wprost przeciwnie, jeszcze bardziej wzmocną nas i pokażą jeszcze bardziej naszą determinację.
Do ataków na kościół i kaplanów odniósł się także w homilii podczas mszy świętej sprawowanej wczoraj w kaplicy Cudownego Obrazu ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Metropolita częstochowski przytoczył słowa ówczesnego kardynała, a dziś ojca świętego Franciszka.
Kiedy kościół był i jest znieważany i ośmieszany, nie ma wolności. Potwierdził, że dziś kościół jest prześladowany przez oszczerstwa, kalumnie, które stały się silniejsze i są uwiarygodniane do momentu, kiedy wydają się być uzasadnione, a kiedy wykaże im się zakłamanie i dyskryminację, wówczas milkną bez przyznania się do winy.
Profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwraca uwagę, że w Polsce obecnie toczy się wojna kulturowa. Oto czy nasza kultura będzie miała charakter świecki bądź będzie organizowana przez sakrum.
Kościół katolicki jest, jak podkreśla profesor, najważniejszym w naszym kręgu cywilizacyjnym depozytariuszem sakrum, ogniskuje wyobrażania, nadzieje, ale także niepokoje wielu osób wiernych i niewierzących.
Spotyka się ta pozycja Kościoła jako swoistego depozytariusza fundamentów naszej cywilizacji z atakiem ze strony tych środowisk, które noszą w sobie iluzję, że świat bez religii byłby lepszym światem. I trzeba patrzeć na ataki na Kościół z jednej strony pod kątem tego, czy one są dobrze udokumentowane i czy są oparte na prawdzie, ale z drugiej strony to, że drobne materiały słabo udokumentowane uzyskują rezonans nieproporcjonalny do ich wagi, wskazuje na świadome lub nie częściej, jak sądzę, nieświadome zaangażowanie się części dziennikarzy, części komentatorów w tę wojnę kulturową.
Czas na informacje ze świata. Amerykański Sąd Najwyższy rozpoczął przesłuchania dotyczące prawnych ograniczeń dla związków osób tej samej płci.
Sędziowie muszą zdefiniować, czym według prawa jest małżeństwo i czy mogą je zawierać również homoseksualiści.
Sąd Najwyższy zbada zgodność z konstytucją federalną prawa obowiązującego w Kalifornii, gdzie małżeństwo w świetle prawa to związek kobiety i mężczyzny.
Administracja prezydenta Baracka Obamy złożyła do sądu wniosek, w którym podważa zgodność prawa kalifornijskiego z prawem federalnym.
Jeśli Sąd Najwyższy przyzna rację prezydentowi Stanów Zjednoczonych, otworzy to drogę do legalizacji małżeństw osób tej samej płci na terenie całego kraju.
Tymczasem lobby homoseksualne rozpoczęło wielką kampanię, której celem jest wywarcie presji na Sąd Najwyższy, aby zalegalizował tzw. małżeństwa gejów i lesbijek. Za redefinicją pojęcia rodziny opowiedziało się także wielu wpływowych polityków.
Jednak dążenia homoseksualistów są niczym innym jak samounicestwianiem się ludzkości, ponieważ jak mówi profesor Urszula Dudziak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nic nie zastąpi małżeństwa, czyli związku kobiety i mężczyzny oraz ich powołania do prokreacji.
Działania dotyczące redefinicji małżeństwa i rodziny są dla mnie zarówno niepokojące, jak i bardzo niezrozumiałe. Od strony naturalnej mówiąc, człowiek, który tego typu działania podejmuje, niejako podcina gałąź, na której sam siedzi. Czy rzeczywiście dążymy do zniszczenia ludzkości, do wyludnienia jej? Bo przecież wiadomo, że żadne inne związki, za wyjątkiem związku mężczyzny i kobiety, który rzeczywiście jedynie jest małżeństwem i jedynie małżeństwem być może, nie będą realizowały celu prokreacyjnego.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.